Finansowe Sensacje Tygodnia, czyli subiektywnie o finansach do słuchania. Nazywam się Maciej Samcik, jestem twórcą blogu Subiektywnie o Finansach. Piszemy o wpadkach banków, recenzujemy produkty finansowe, interweniujemy w sprawach czytelników i pomagamy lokować oszczędności. W podcaście Finansowe Sensacje Tygodnia mówimy o tym, co nas najbardziej wkurzyło lub ucieszyło spośród wydarzeń dziejących się wokół naszych portfeli. Nie tylko tych opisywanych na Subiektywnie o Finansach. Zapraszam! Kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Finansowych Sensacji Tygodnia. W dzisiejszym podcaście poza mną, Maciejem Samcikiem, biorą udział moi koledzy z blogu Subiektywnie o Finansach, a konkretnie...
Irek Sudak, dzień dobry.
Maciek Bednarek, dzień dobry.
Witam Was chłopaki i witam wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają. Co w dzisiejszym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia? Temat tygodnia to bunt przedsiębiorców. Czy może się udać i czy powinien się udać? Dwie strony medalu. Ruszyły zapisy na szczepienia. Sukces czy klęska? Liczba tygodnia? Prezes NBP zapowiada banknot 1000 zł i nie wyklucza ujemnych stóp procentowych. W Waszej sprawie opłata za wyciągi bankowe. Czy musi być tak wysoka? I ciekawostka tygodnia, jak Polacy oszukują ubezpieczycieli i siebie nawzajem. Jak widzicie, mamy tematów sporo, więc bez zbędnej zwłoki biegniemy do pierwszego z nich, a więc do buntu przedsiębiorców, który się właśnie rozkręca. Temat tygodnia. Coraz większy rozpęd zyskuje akcja Otwieramy, rozkręcana przez przedsiębiorców wkurzonych brakiem pomocy rządowej i przedłużającym się lockdownem. Jakkolwiek nie mamy bardzo dokładnych danych o tym, ilu przedsiębiorców bierze udział w proteście, wydaje się, że nie jest to na razie jakaś bardzo duża grupa, jednak jest to grupa rosnąca i właściwie nie wiadomo, jak to się może skończyć, bo tu może być efekt kuli śniegowej i może się okazać, że tych przedsiębiorców będzie przybywało coraz szybciej. Co to może dla nas oznaczać? Czy właściwie powinniśmy popierać ten protest, czy nie popierać? Bo to właśnie od nas, od konsumentów będzie zależało to, czy ono odniesie sukces, bo jeśli zbuntowani przedsiębiorcy osiągną takie przychody od swoich klientów, że nie będą się musieli obawiać żadnych kar, czy mandatów, czy bankructwa, no to pewnie będą do nich dołączać kolejni przedsiębiorcy. No jeśli natomiast okaże się, że bunt jest w zasadzie bojkotowany przez konsumentów, czyli do tych ludzi, którzy otworzyli swoje firmy, nie przychodzą klienci, no to będziemy mieli radykalną porażkę. No i co tu zrobić, moi mili? Wesprzeć ten bunt, czy nie wesprzeć? Mamy na Subiektywnie o Finansach tekst, który zbiera wszystkie argumenty, które nam przyszły do głowy w tej kwestii. No i ja je pokrótce zreferuję teraz. No oczywiście po stronie tej argumentacji, aby nie sprzyjać buntowi przedsiębiorców i tej akcji Otwieramy, jest ryzyko zakażenia się wirusem. Jakkolwiek nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ono jest wysokie czy niskie, no to jednak każdy dodatkowy kontakt, każde wyjście z domu z jakimś tam ryzykiem zakażenia się wiąże. Jeśli pomagamy buntowi przedsiębiorców, to oczywiście zwiększamy ryzyko podwyższenia się trzeciej fali pandemii, która, jak wszystko na to wskazuje, nadejdzie. No i z im wyższego punktu się zacznie, tym wyżej dojdzie, a im wyżej dojdzie, tym dłużej będzie trzeba zamykać gospodarkę, a im dłużej będzie zamknięta gospodarka, tym więcej to per saldo będzie kosztować. A więc pieniądz, który dzisiaj zapłacimy przedsiębiorcy, zbuntowanemu przedsiębiorcy, nie może oznaczać to, że później będziemy musieli zapłacić w podatkach jeszcze więcej ze względu na to, że dłużej gospodarka będzie w przymrożeniu. Argumentem przeciwko braniu udziału w buncie przedsiębiorców jest to, że może on sprowokować wyższe koszty leczenia chorych na COVID. Trzeba powiedzieć, że COVID jest chorobą bardzo drogą w leczeniu. To jest kilka tygodni pod specjalistycznym sprzętem w szpitalu i koniecznością opieki pielęgniarskiej dość szeroko zakrojonej, więc może się okazać, że jeśli dzisiaj zapłacimy komuś 100 zł po to, żeby pomóc mu i żeby miał pieniądze i nie zbankrutował, no to później może będziemy musieli płacić znacznie więcej też w składkach i w podatkach na to, żeby leczyć chorych na COVID. Ryzykujemy też zmniejszenie skuteczności akcji szczepień, a na szczepienia wydaliśmy, powiem szczerze, wydamy jako państwo jakieś 10 miliardów złotych i dobrze byłoby, żeby te pieniądze były dobrze wydane. No i ostatnim argumentem przeciwko braniu udziału w buncie przedsiębiorców jest to, że mimo wszystko jest to jakieś tam zaoranie autorytetu państwa, autorytetu organów ścigania, autorytetu urzędników, co nawet jeśli dzisiaj byłoby uzasadnione, to trzeba pamiętać, że to będzie działać też w przyszłości. To znaczy kiedyś ta pandemia się skończy, kiedyś będzie normalnie i ta policja, która dzisiaj jest wyśmiewana z powodu nakładania mandatów za nieprzestrzeganie obostrzeń, wątpliwych prawnie, później będzie wyśmiewana również przez przestępców, złodziei i ludzi, którzy na przykład nie przestrzegają limitów ograniczeń dotyczących prędkości na drodze. Ale są też argumenty, które przemawiają za tym, żeby wesprzeć protestujących przedsiębiorców. Pierwszym i najważniejszym jest ten, że państwo przecież nie pomogło. Państwo nie udzieliło wsparcia przedsiębiorcom, państwo się spóźniło z pomocą, państwo udzieliło tej pomocy tylko selektywnie, w niewystarczającej wysokości, więc takim odruchem solidarności byłoby pomóc przedsiębiorcom, którzy rzeczywiście są na granicy bankructwa. Argumentem jest to, że jeśli pomożemy dzisiaj osiedlowej restauracji, no to dzięki temu ona nie upadnie i będziemy mieli nadal po pandemii tę osiedlową restaurację wśród żywych. Jeśli upadnie, no będziemy mieli problem tego rodzaju, że być może zastąpi ją jakaś sieciówka. No i generalnie będzie tak, że utrzymają się tylko największe sieciowe, być może zagraniczne sieci. Wśród argumentów przemawiających za tym, żeby jednak pomóc przedsiębiorcom, jest to, że najprawdopodobniej akcja szczepień nie będzie zbyt szybko zakończona. Jeśli szczepimy 1 000 000 osób miesięcznie, a jest to optymistyczne założenie, biorąc pod uwagę opóźnienia w dostarczaniu szczepionki, no to można powiedzieć, że najbliżej za rok, a może i za więcej niż rok, będziemy mogli liczyć na to, że gospodarka zostanie całkiem odblokowana. Czy można tak długo czekać? Czy można tak długo pozbawiać się normalnego życia? No i ostatnim argumentem, który mi przychodzi do głowy za tym, żeby pomóc przedsiębiorcom, jest to, że no coś trzeba by zrobić, żeby wymusić uczynienie obostrzeń bardziej logicznymi. No bo sytuacja, w której sklep meblowy w galerii handlowej jest zamknięty, a taki sam sklep poza galerią handlową jest otwarty, nie wygląda sensownie. Nie wygląda też sensownie sytuacja, w której mamy zamknięte korty tenisowe, gdzie naprawdę trudno się czymkolwiek zakazić, tylko dlatego, że są to obiekty sportowe takie jak każde inne. Wydaje się, że rząd nie potrafił ustawić żadnej sensownej siatki tego, gdzie się można zakazić i co powinno być zamknięte i być może trzeba ten rząd do tego zmusić. Argumenty za i przeciw pewnie mogą być bardziej liczne. Jeśli macie jakieś własne, to piszcie do nas, będziemy z wami dyskutować na ten temat. Natomiast no, rząd, i trudno mu się dziwić, oraz powiązane z rządem czynniki od kilku dni zachęcają przedsiębiorców do tego, żeby jednak zrezygnowali z buntu, bo jeśli ich biznesy będą otwarte wbrew obostrzeniom, mogą ponieść konsekwencje, a najważniejszą konsekwencją poza tymi mandatami, karami, które mogą być jednakowoż zakwestionowane przez sądy, już takie wyroki mamy, no może być brak pomocy z tarczy finansowej i z tarczy antykryzysowej. Posłuchajcie, co na ten temat mówił w Radiu Tok FM szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.
To wynika z przepisów prawa. Artykuł 23 ustawy o przeciwdziałaniu skutków COVID mówi o tym, że przedsiębiorcy, którzy łamią restrykcje sanitarne, nie mogą korzystać z tej pomocy gospodarczej. I ja po prostu przestrzegałem, bo dla mnie to by była najgorsza decyzja, prawda? Czyli odmowa pomocy firmom w tej chwili w trudnej sytuacji. Dlatego prosimy o przestrzeganie tych zasad sanitarnych. Umowa jest taka, że jeżeli te firmy tych zasad przestrzegają, to mogą liczyć na tą pomoc. Przedsiębiorca w ogóle składając wniosek musi oświadczyć pod rygorem odpowiedzialności karnej, że przestrzega tych wymogów.
Paweł Borys ewidentnie próbuje zniechęcić przedsiębiorców do otwierania swoich zakładów usługowych i swoich interesów wbrew obostrzeniom. Używa argumentu, który moim zdaniem jest dość kontrowersyjny, no bo oczywiście mówi o tym, że skoro państwo, czyli my wszyscy pomagamy przedsiębiorcy, to on nie powinien sprowadzać na nas ryzyka poprzez łamanie prawa. No ale z drugiej strony mamy ostatnio sporo doniesień o różnych urzędnikach, ministrach, byłych ministrach, przedstawicielach partii rządzącej, którzy sobie z obostrzeń nic nie robią i też je łamią i włos im z głowy nie spada. A przecież ci ludzie też są na naszym garnuszku, też są przez nas opłacani. Więc dlaczego przedsiębiorcy mieliby cierpieć za to, że łamią obostrzenia, a politycy miałoby im to uchodzić płazem? Nie wiem, co wy o tym, chłopaki, myślicie, bo to i się zaczyna dość ryzykowna gra, taka, powiedziałbym, psychologiczna. To znaczy, kto kogo, kto będzie silniejszy, kto będzie miał mocniejsze argumenty, kto będzie miał mocniejsze nerwy i kto dłużej wytrzyma po prostu.
No nie może być takiej sytuacji, kiedy mogę zarabiać, tak? Czyli w tym przypadku łamię zakaz i dostaję pomoc. To jest logiczne. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że ci przedsiębiorcy, którzy mówią o tym, że będą otwierać swoje firmy, przyłączają się do tego strajku, oni często podnoszą ten argument, że oni się na tarczę nie łapią. Druga sprawa dotyczy tego słynnego już wyroku, jeszcze nieprawomocnego, w sprawie fryzjera. Tu chodziło o mandat. Fryzjer mimo zakazu ostrzegł klienta i dostał mandat, ale się odwołał, poszedł do sądu, no i sąd pierwszej instancji powiedział, że mandat był niesłuszny. I myślę, że ci przedsiębiorcy, za nimi właśnie idzie ta, oni są zmobilizowani tym właśnie wyrokiem, bo co z tego, że Paweł Borys powie, że ostrzegam, nie łamcie zakazu, bo nie dostaniecie pieniędzy. Oni i tak tych pieniędzy nie dostaną, a dwa, chyba coś w głosie szefa PFR-u wyczuwam, że on zdaje sobie sprawę, że również brak tej pomocy za karę też może zostać podważony i przedsiębiorcy mogą pójść do sądu i zaskarżyć teraz PFR, że nie przyznał im wsparcia.
No tak, i wtedy będziemy mieli taki klasyczny klincz prawny i właściwie przerzucanie się procesami, bo z jednej strony pewnie państwo będzie chciało wyegzekwować od tych przedsiębiorców te wszystkie mandaty i kary, a z drugiej strony oni będą chcieli wyegzekwować od państwa należną im pomoc, która zostałaby im odebrana z tego tylko powodu, że nie przestrzegali obostrzeń, które, jak sporo wskazuje, są po prostu niezgodne z prawem. Albo są obarczone pewną wadą prawną, ponieważ to jest tak, że rząd na poziomie rozporządzenia coś tam każe albo coś zamyka, natomiast po drugiej stronie jest konstytucja, a po trzeciej stronie nie ma żadnego ze stanów wyjątkowych, który by te nasze wolności konstytucyjne w jakiś sposób ograniczał, w tym oczywiście wolność prowadzenia działalności gospodarczej. No, sprawa jest bardzo ciekawa i biorąc pod uwagę, że ten strajk przedsiębiorców, czy ten bunt właściwie przedsiębiorców pod hasłem otwieramy, dopiero się zaczyna. Nie sposób jeszcze powiedzieć, czy to będzie taka marginalna akcja, czy też rzeczywiście tutaj się zrobią wokół tego tysiące albo dziesiątki tysięcy przedsiębiorców. No tak czy siak trzeba powiedzieć, że jest to bardzo ryzykowny moment, bo jeśli rzeczywiście jesteśmy u progu trzeciej fali koronawirusa, pandemii koronawirusa w Polsce, no to tego rodzaju bunt na pewno nie pomoże w walce z pandemią. Mogą w tym pomóc szczepienia. Szczepienia, na które zapisy zaczęły się dosłownie kilka dni temu, no i ocena tych szczepień, tego początku zapisów jest raczej niejednoznaczna. I to będzie nasz drugi temat dzisiaj. Dwie strony medalu. Od kilku dni najstarsi Polacy, ci, którzy przekraczają 80 lat, mogą już umawiać się na szczepienia na COVID-19. Niektórym się to udało, niektórzy mimo spędzenia kilku godzin w kolejce nie zdołali zapisać się na szczepienie. Tych ostatnich głosów w mediach było sporo. Posłuchajcie, co na temat akcji szczepień mówili wkurzeni emeryci, którym nie udało się zapisać na szczepienie mimo spędzenia tych dobrych kilku godzin przed poradnią. Tak? Źródłem tego nagrania jest TVN24.
W ogóle już nie ma zapisów. Pierwszy dzień 80-tki.
Ale to co powiedziano w rejestracji?
Że już koniec, że nie ma szczepionek.
Każą nam do ministerstwa dzwonić. No z jakiej racji?
Mówi się,
żeby przychodzić się szczepić. Północy nie przespaliśmy, w ogonku dwie godziny staliśmy.
80 plus 20 osób dzisiaj, no, i koniec. Cholera jasna, no.
Zajęte. W końcu się dodzwoniłam, to ona mówi, że konsultanta nie ma. No i masz.
Troszkę odległy termin, bo to trzeba czekać miesiąc czasu. No ale dobrze, że i tak, że nas złapie.
16 marca na 17:30.
Emeryci są wkurzeni, no ale powiedzmy sobie szczerze, akcja nie jest mała, obejmuje dziesiątki tysięcy, no jak nie setki tysięcy osób, więc no, jakaś grupa niezadowolonych zawsze się znajdzie. Jedno jest pewne, od tego w jaki sposób przeprowadzimy te szczepienia i na ile sprawnie uda nam się zaszczepić kilkanaście przynajmniej milionów ludzi, najlepiej 20 kilka milionów ludzi, zależy los wielu z nas, los przede wszystkim gospodarki. A jeśli los gospodarki, to los naszych miejsc pracy i los naszych zarobków. W jednym z tekstów na Subiektywnie o Finansach podliczyliśmy, ile kosztuje każdy miesiąc opóźnienia akcji szczepień, ile kosztowałby. To były kwoty liczone w miliardach złotych. No i powiedzmy sobie szczerze, na dziś trudno jeszcze powiedzieć, czy my jesteśmy dobrze przygotowani do tej akcji szczepień, czy te szczepienia pójdą w miarę sprawnie. Wiadomo, że nie będziemy drugim Izraelem, który w ciągu czterech miesięcy jest w stanie zaszczepić większość swojej populacji i prawdopodobnie w Izraelu w kwietniu będzie, mówiąc kolokwialnie, już po zabawie. Niemcy odgrażają się, że najpóźniej latem będą w stanie odblokować gospodarkę, bo wszystkich potrzebujących już zaszczepią. A my? No właśnie, jak to jest z nami? Czy mamy szansę podążyć śladem najlepszych? Irku, ty śledzisz wszystkie kwestie związane ze szczepieniami. Czy twoim zdaniem to idzie dobrze, czy idzie słabo? Kto ma rację w tym sporze?
Życzyłbym sobie, żeby proces szczepień i proces rejestracji na szczepienia szedł gładko i bezproblemowo, ale niestety tak nie jest. Z ciekawością dużą obserwuję proces takiej naszej społecznej ewolucji, jeśli chodzi o stosunek do szczepień. Na początku była to taka ostrożna wstrzemięźliwość, a teraz coraz więcej osób pała ogromną żądzą do tego, żeby się zaszczepić, i to jest pozytywne. Negatywne jest to, że chyba rząd jest zaskoczony skalą zainteresowania szczepieniami. No właśnie, słyszeliśmy komentarze seniorów, które moim zdaniem no, nie powinno się doprowadzać do takich sytuacji. Można było to moim zdaniem przewidzieć, że w piątek nad ranem wiele osób powyżej 80 roku życia ustawi się karnie w kolejce do swoich przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w celu rejestracji. No, dlaczego się ustawili? Odpowiedź jest prosta. Wielu z nich nie ma kompetencji cyfrowych do tego, żeby zarejestrować się przez internet, a dodzwonienie się do rządowej infolinii na numer 989 graniczyło z cudem. To się w tej chwili troszeczkę poprawiło, natomiast to nie jest jeszcze ten stan doprowadzony do takiego stanu, żeby to szło płynnie. I mam obawy, co się stanie w najbliższych dniach, kiedy do punktów szczepień zaczną przebywać osoby w grupie 70-79 lat, a takich osób jest mniej więcej 2,7 miliona, czyli o milion więcej niż tych najstarszych seniorów. Boję się, co będzie, jeśli system się zatka, stanie się niewydolny, i w zasadzie nie mam jakiejś prostej recepty. Jedyne, co mi przychodzi na myśl, to lepsze usprawnienie może teleinformatyki z naciskiem na tele, czyli może nawet wykluczenie możliwości osobistej rejestracji w przychodniach, bo jest to po prostu tworzenie niepotrzebnego sztucznego tłoku, który naraża seniorów na dodatkowe ryzyko, a przypomnijmy, że śmiertelność w grupach najstarszych to wynosi 25%, czyli jest bardzo wysoka. Dodatkowym problemem jest to, o czym mówili też seniorzy, pracownicy przychodni, ale też samorządowcy, jest to, że dany punkt szczepień, dana przychodnia ma ograniczoną pulę szczepionek na tydzień do 30. Ja się zastanawiam, czy nie znam odpowiedzi na to pytanie, czy to jest tak, że 30 szczepionek dla każdej grupy wiekowej, czy 30 szczepionek ogólnie, bo jeżeli ogólnie, to obawiam się, że ten tempo miliona szczepień miesięcznie może być dla nas trudne do osiągnięcia. poczytałem zagraniczne serwisy, żeby się zorientować, jak to jest u innych. Na BBC był bardzo fajny materiał. Korespondenci z różnych krajów opowiadali, jak to jest. I wiecie co? Wcale nie wypadamy tak źle. Wcale nie wypadamy tak źle na tle innych krajów. Oczywiście do prymusów, jak Dania czy spoza Unii Izrael nam dużo brakuje, ale jeśli chodzi o takie kraje jak Szwecja, Czechy czy Francja, gdzie proces szczepień jest zupełnie niewydolny z wielu powodów, między innymi skomplikowanych procedur, odczytywania deklaracji ryzyka, jest to strasznie zbiurokratyzowane, to powiedziałbym, że jesteśmy tak mniej więcej w europejskiej średniej.
To nie jest proces, który da się, znaczy inaczej, te szczepienia to pokazują bardzo dobrze sposób zinformatyzowania i zorganizowania państwa, bo jeśli byśmy wszyscy mieli bardzo łatwą w obsłudze, nie wiem, aplikację do kontaktu z urzędami, do kontaktu z państwem w swoich smartfonach i gdyby to dotyczyło nie kilku milionów ludzi, tylko właściwie prawie wszystkich, to też to trochę inaczej by wyglądało. Drugą sprawą jest kwestia organizacji tych szczepień i tego, no, czy my obraliśmy dobrą strategię w sensie kolejności, czy to rzeczywiście powinno być tak, że najpierw są szczepieni ci najstarsi. Oni oczywiście są najbardziej zagrożeni, ale z drugiej strony, z punktu widzenia gospodarki, no to nie oni są tymi, którzy najszybciej powinni się, mówiąc kolokwialnie, odmrozić.
Tak, rozmawiam ze znajomymi i no, tutaj bardzo kontrowersyjne padają stwierdzenia, że właśnie, że w pierwszej kolejności oczywiście powinni to być medycy, te osoby, personel, który ma kontakt z chorymi czy potencjalnie zakażonymi, natomiast właśnie w tej pierwszej grupie powinny być osoby aktywni zawodowo, bo to od nich zależy siła gospodarki naszego kraju. Jeżeli ja zachoruję na przykład, to nie będę mógł odwiedzić i pomóc swojej babci, która jest na przykład, no, która wymaga pomocy. No pytanie, czy obraliśmy dobrą drogę? I oczywiście no, nie pomagają tym wszystkim takie wrzutki. Ja dzisiaj przeczytałem, że na przykład do tej grupy uprzywilejowanych, czyli osób, które w pierwszej kolejności dostaną szczepionkę, będą na przykład prokuratorzy. No, dlaczego akurat oni?
Prokuratorów to ja tutaj nie za bardzo widzę w tej grupie uprzywilejowanej, w takim sensie, że no, nie powinni tam się znaleźć. Nie wiem, czy tutaj jeszcze inne kryterium nie powinno być stosowane, mianowicie kryterium regionalne, bo być może to powinno być tak, że szczepione są poszczególne gminy albo poszczególne województwa i tutaj szczepieni są mniej więcej w tym samym czasie wszyscy obywatele zamieszkujący na danym terenie i potem ten teren można w całości odblokować w sensie gospodarczym. To być może byłby lepszy, bardziej odpowiedni model. Taki mam wniosek racjonalizatorski.
Jest to ciekawe, ale w ogóle warto sobie teraz zadać pytanie, jak to zrobić organizacyjnie, bo mówimy teraz o etapie tych zapisów, które już pokazał, ten etap pokazał, że coś jest nie tak. Rozmawiałem ze znajomą nauczycielką, która uważa, że no powinno być tak, jeżeli mamy jakąś grupę skupioną w jednym zakładzie pracy, w tym przypadku w szkole, no to powinna przyjechać ekipa. Po prostu hurtowo szczepimy całą szkołę, za miesiąc powtarzamy, dajemy im drugą dawkę. I to tak powinno być zrobione, a nie właśnie przez te centra medyczne, przez przychodnie.
Chciałem dodać, że się tego procesu szczepień uczymy i za rok, dwa, kiedy nie daj Boże będziemy musieli powtarzać szczepienia w zasadzie na okrągło, już opanujemy ten proces do perfekcji, ale przecież w mediach mnóstwo jest historii z Wrocławia z lat bodajże 60., kiedy całą populację województwa dolnośląskiego zaszczepiono, zdaje się, chyba w miesiąc.
Bo to jest chyba takie pytanie strategiczne, znaczy czy szczepionka powinna przyjeżdżać do ludzi, czy też ludzie powinni przyjeżdżać do szczepionki. Wiadomo, że ten pierwszy sposób prawdopodobnie byłby sprawniejszy. Pytanie brzmi, czy mamy tych szczepionek wystarczająco dużo, żeby rzeczywiście sobie pozwolić na takie bardzo szybkie szczepienia, bo z tego, co dzisiaj mówią rządzący, to wąskim gardłem jeszcze bardziej niż kiepska organizacja państwa jest po prostu brak tych szczepionek. No nic, miejmy nadzieję, że jednak ten proces szczepień się rozpędzi i że spełnią się te najbardziej optymistyczne zapowiedzi na przykład profesora Horbana, który w kilku ostatnich wystąpieniach w telewizji był łaskaw, może nie obiecać, ale no zadeklarować, że jak wszystko dobrze pójdzie i w bardzo pozytywnym scenariuszu, taki przeciętny Polak, 40-latek, będzie mógł się zaszczepić pod koniec lata. I tegorocznego lata, nie przyszłorocznego. Tego sobie życzymy. I biegniemy dalej. Będziemy rozmawiać teraz o pieniądzach, o dużych pieniądzach, dużych banknotach. Liczba tygodnia. W rubryce Liczba tygodnia będziemy dzisiaj się zastanawiać nad 1000 złotych. Tak, sponsorem dzisiejszego odcinka jest Tysiaczek. Jest to banknot, który być może niektórzy z Was pamiętają sprzed denominacji. Kiedyś były takie banknoty, były tysiące, były dziesiątki tysięcy, były miliony nawet. No, dzisiaj najbardziej wartościowym polskim banknotem jest 500 zł. Jedni go sobie cenią, to głównie ci, którzy trzymają pieniądze w domu, a inni przeklinają sytuację, w której z bankomatu wyskakuje im taka 500, no bo z taką 500 ciężko jest cokolwiek zrobić. W sklepie jak tak widzą, to uciekają na najbliższą palmę. A tymczasem prezes Narodowego Banku Polskiego na swojej piątkowej konferencji prasowej ogłosił, że być może NBP wprowadzi na rynek banknot 1000 złotych. Nie była to jedyna jego ciekawa wypowiedź, bo wypowiedział się też na przykład na temat możliwości ujemnych stóp procentowych w Polsce i o tym też powiemy. Natomiast w mediach mainstreamowych ewidentnie jako główna ciekawostka z tego wystąpienia przebiła się informacja o banknocie 1000 złotych. Posłuchajcie, co prezes NBP Adam Glapiński mówi o możliwości wprowadzenia do obrotu takiego banknotu.
No pamiętam, jak to 500 zł było wprowadzone przez Narodowy Bank Polski, no to się spotkało z powszechną krytyką. Kompletne niezrozumienie racji stanu, tego, że przecież musi być zawsze jakiś magazyn, w którym rezerwy są trzymane pieniędzy, banknotów, że na przykład też bank centralny ma ograniczone możliwość składowania, przecież nie możemy w 5 złotówkach trzymać wszystkich rezerw pieniądza złotowego. I duża część zapasu to są właśnie banknoty 500 złotowe, ale równorzędne, równoprawne. Ja myślę, że następny prezes, mam nadzieję ja w następnej kadencji, ale każdy prezes, który przyjdzie, będzie banknot 1000 złotowy. W pewnym momencie wprowadzą. Po prostu jest wygodnie składać w nim rezerwę. A ludzie już się przyzwyczaili do tego. Jak ktoś sobie w bieliźniarce, czy gdzie tam ludzie dzisiaj chowają banknoty, nie wiem. Boi się ogólnie z jakichś powodów psychicznych, się boi tego, co się dzieje i chce sobie odłożyć. No to wygodnie jest odłożyć 500 czy 1000 zł jeszcze bardziej niż w 50 złotówkach, prawda?
No właśnie, zanim przejdziemy do omawiania tematu banknotu 1000 złotych, to dwa słowa może o tych ujemnych stopach procentowych, bo to w sumie taka najważniejsza zapowiedź, która padła na tej konferencji. Może przesadzam używając słowa zapowiedź, bo to była taka powiedzmy sugestia, że może, że nie jest wykluczone, jeśli bardzo źle by poszło w gospodarce albo pandemia by się z nami została na dłużej, no to być może będą potrzebne ujemne stopy procentowe, no bo to przecież nie jest nic takiego strasznego, przecież w Unii Europejskiej w strefie euro już są te ujemne stopy, przecież w Szwajcarii są ujemne stopy i nic z tego powodu u włosów z głowy sobie nie rwie. No ja powiem szczerze, to trochę nie lubię tego, takich opowieści prezesa Narodowego Banku Polskiego, bo stopy procentowe z mojego punktu widzenia to jest coś, co powinno być w jakiś sposób skalibrowane z poziomem inflacji. I oczywiście w strefie euro mamy ujemne stopy procentowe, ale tam nie ma inflacji. A my mieliśmy w zeszłym roku średniorocznie 3,4% inflacji, jak podał GUS.
Maćku, prezes Glapiński uważa, że nie ma inflacji. Inflacja spowodowana jest tylko wzrostem cen za wywóz śmieci i jakimiś wymysłami Unii Europejskiej związanymi z odnawialnymi źródłami energii. To, że musimy inwestować w to, że tego tak naprawdę nie chcemy i przez to rosną ceny. Tak naprawdę tutaj prezes Glapiński mówi, nie ma inflacji.
A, nie, to przepraszam, to może ja już sobie pójdę, nie będę wam głowy zawracał rzeczami tak nieistotnymi jak nieistniejąca inflacja. Być może ktoś z was zauważył jakąś inflację w w swoim portfelu, ale to myślę, że było to złudzenie optyczne i prezes Glapiński wam to wszystko ładnie wyjaśni. No dobra, to przechodzimy w takim razie do banknotu 1000 złotowego, czyli drugiego przesłania, które które się przebiło w mediach. To oczywiście też nie jest jakaś zapowiedź, czy coś, co się na pewno musi wydarzyć. Raczej prezes Glapiński to co wypowiedział taką sugestię, że być może kiedyś będzie ten taki banknot wyemitowany, mówiąc o 500-ce. Mówiąc o tym, że ten 500 zł jest taki nielubiany, że trudno go spotkać w bankomatach, że banki nie chcą się nim, nie chcą nim obracać. No i powiem szczerze, ja tę skłonność prezesa Glapińskiego do banknotów to chyba lubię. No bo ona świadczy o takim zdrowym konserwatyzmie. To jest facet, który doskonale sobie zdaje sprawę, że te cyfrowe pieniądze, że ta bezgotówkowość, że te karty, że to płacenie smartfonem, że to wszystko oznacza, że tak naprawdę system finansowy o nas wie wszystko. Można się oczywiście dziwić, że no facet, który znajduje się w takiej pozycji, czyli de facto powinien współpracować w jakiś sposób z rządem w kwestii zwalczania szarej strefy, wspiera bardzo gotówkę, ale biorąc pod uwagę nasze interesy konsumenckie i to, że ta gotówka rzeczywiście zapewnia anonimowość, no to, że prezes NBP nas namawia do tego, żebyśmy gromadzili oszczędności także w gotówce i żebyśmy używali, żebyśmy lubili ten 500, banknot 500 złotowy i zapowiada, że być może będziemy mieli 1000 złotowy, żeby nam było jeszcze łatwiej te nasze oszczędności gromadzić, no ja to chyba lubię, ale pod jednym warunkiem. Pod warunkiem, że to nie oznacza, że prezes Glapiński zamierza rozpędzić tę nieistniejącą inflację do takiego poziomu, że ten 1000-złotowy banknot będzie trzeba wprowadzić, bo po prostu nagle wzrośnie zapotrzebowanie na to, bo ceny będą tak wysokie. Tego byśmy nie chcieli.
Ja bym tylko dodał, że może nie zwróciliście uwagi, jak albo bardzo płynnie przeszliście już nad tym do porządku dziennego, że mamy okazję komentować te barwne wypowiedzi dzięki temu, że po prawie roku wróciły konferencje prezesa NBP, których z powodu pandemii nie było, były zawieszone. Także tylko się cieszyć, że mamy nowy materiał do komentowania.
Ja bym tego nie nazywał konferencją, ale to za chwilę. Maciek, ty jeszcze.
Nie, to jest naprawdę ciekawe źródło informacji, może nie, przepraszam, nie informacji, ale myśli prezesa Glapińskiego. Warto zajrzeć sobie na stronę Banku Centralnego i posłuchać, bo prezes ma bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia na bardzo różne tematy.
Właśnie, nie tylko na temat polityki pieniężnej, która być powinna głównym źródłem jego zainteresowania. Trzeba mieć dużo czasu, bo to nie są krótkie rzeczy, proszę Państwa. Ja powiem szczerze, to się nie powinno nazywać konferencją prasową, tylko jakimiś opowieściami przy kominku. Niestety tutaj kominka nie dowieźli, ale generalnie to tak wyglądało właśnie, że dziennikarze dużo wcześniej musieli zadać pytania przez internet. Te pytania zostały jakoś zblokowane w kilka takich zakresów tematycznych i prezes te pytania po prostu na wybrane z nich odpowiadał i w zasadzie trudno nawet powiedzieć, że to były odpowiedzi, to były takie opowieści inspirowane tymi niektórymi wybranymi pytaniami, opowieści trwające czasami 10 minut, czasami dłużej, więc tak naprawdę opowieści przy kominku od prezesa NBP z pierwszej ręki. Lepsze to niż nic, ale nie nazwałbym tego konferencją prasową.
Świetnie, że konferencję, no zwał jak zwał, zostały odblokowane, a ja czekam na odpowiedź na mojego maila, którego wysłałem chyba w 2019, a może jeszcze wcześniej. Do tej pory biuro prasowe nie odpisało.
A czy było coś o opalającym problemie kredytów frankowych? Bo to jest, wydaje mi się, najbardziej gorący temat tego roku, jeśli chodzi o sektor bankowy.
Było, także zachęcamy do przesłuchania.
Pamiętamy, było, ale to jakby bez nadziei, w sensie jeśli jesteście prezesem jakiegoś banku komercyjnego, to nie miejcie nadziei, że prezes Glapiński zaoferował wam jakąkolwiek pomoc. Prezes Glapiński powiedział, że jak banki sprzedawały toksyczne produkty finansowe, to niech sobie same teraz z tym radzą, a powiedzmy w nieco uprzejmych, bardziej uprzejmych słowach, i że nie zamierza ryzykować utraty 1/4 rezerw walutowych kraju po to, żeby ułatwiać bankom ewentualne przewalutowanie tych kredytów w ramach ugód z frankowiczami. No dobrze, to tyle o prezesie Glapińskim i jego najnowszych wywodach. A my teraz porozmawiamy o czymś, powiedzmy, nawet bliższym waszej kieszeni i waszym portfelom niż przyszły banknot 1000 złotych. Porozmawiamy o opłatach pobieranych przez banki za historię waszych rachunków bankowych.
W waszej sprawie.
Moi mili, w rubryce W waszej sprawie rozmawiamy dzisiaj o tym, czy banki nie przesadzają z nakładaniem opłat za coś, co tak naprawdę powinno być chyba całkowicie normalną, darmową usługą, czyli za historię naszych własnych rachunków bankowych. Czyli krótko mówiąc, jeśli chcę uzyskać informacje na temat tego, na co wydawałem pieniądze, nie wiem, 3 lata temu, to czy bank powinien brać pieniądze za to, że ja sobie tę historię jakoś pobiorę lub też bank mi pomoże wyciągnąć ją z odmętów swoich systemów bankowych? No teoretycznie tak być nie powinno, ale jak się okazuje, niektóre banki nakładają całkiem słone prowizje za tego typu usługi. I Maciek Bednarek przyglądał się tym prowizjom. Co, Maćku, ustaliłeś?
Ja może odpowiem na pytanie, zadając inne pytanie. Każdy z nas ma pocztę elektroniczną. Czy wam się zdarza, żeby zajrzeć sobie do jakiegoś bardzo starego maila sprzed 2 lat, sprzed 5 lat? Bo mi się zdarza, na przykład, nie wiem, musiałem na przykład przeinstalować system i żeby móc niektóre programy zainstalować ponownie, tak, musiałem sięgnąć do klucza, który po prostu mam przechowywany jest w chmurze. No i teraz sobie wyobraźcie, że kupowałem jakiś program 5 lat temu. No i nagle wchodzę do tego maila i wyskakuje informacja, żeby sięgnąć do tego maila, to po prostu muszę zapłacić. Mogę sobie surfować na przykład rok wstecz. No to chyba absurd. No to tak samo jest trochę chyba właśnie z tymi wyciągami, z tą historią naszych transakcji bankowych. No rzadko chyba sięgamy, tak? No jeżeli skarbówka nas poprosi o pokazanie jakichś dowodów, jakichś transakcji, potrzebujemy takiej historii, jeżeli staramy się o kredyt w banku, w którym nie mamy tego głównego konta. No z różnych powodów możemy do tej historii potrzebować dostępu. Od czasu do czasu dostajemy właśnie sygnały, że niestety no, banki trochę przeginają z tymi opłatami. Nie wszystkie, bo powiedzmy, że w większości banków, jeżeli korzystamy z bankowości elektronicznej, to mamy ten dostęp od zarania dziejów, czyli od momentu założenia konta. Być może gdzieś tam po drodze bank zmieniał systemy, więc wtedy trzeba poprosić, napisać wniosek o dostęp do tej starszej historii, ale to jest za darmo. Natomiast są takie banki, które dają taki roczny, 2-letni dostęp maksymalnie, a potem trzeba płacić, nawet jeżeli to jest dostęp przez internet, bankowość elektroniczną. I to jest 5, 10, nawet 15 zł za taki wyciąg miesięczny, więc wystarczy sobie po prostu pomnożyć, jeżeli potrzebujemy takiej historii z 5 lat, no to jest po prostu, to idzie w kilkaset złotych.
Co z tym można zrobić? To znaczy, jak minąć tę opłatę?
Albo się wpłynie na banki w jakiś sposób odgórnie. Tutaj może przypomnę taką decyzję UOKiK-u, który się wziął za rzecz podobną, ale nie do końca, bo my tutaj mówimy o wyciągach bankowych czy o historii rachunku, czyli po prostu o zestawieniu transakcji za jakiś okres. Natomiast decyzja UOKiK-u dotyczyła zaświadczeń o spłacie kredytu hipotecznego, który jest potrzebny no, do tych spraw, o których przed chwilą rozmawialiśmy. A propos prezesa Glapińskiego, kredytów frankowych, unieważnienia tych umów, takie zaświadczenie jest potrzebne i banki sobie liczyły tutaj nawet kilka tysięcy złotych za jedno zaświadczenie, a jednokrotnie potrzebne były 2. I UOKiK tutaj zainterweniował, no i banki obniżyły te opłaty za to zaświadczenie do 50-200 zł w zależności od skomplikowania sprawy, w zależności od banku. Więc można tutaj rozciągnąć te interwencje UOKiK-u, czyli zmusić banki do tego, żeby tych opłat po prostu nie pobierały. Ja się zgadzam z tym, że jeżeli idziemy do oddziału i prosimy o takie zestawienie na papierze, no to jakaś opłata tutaj mogłaby być. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o tych zaświadczeniach cyfrowych, no to nie. Natomiast no, druga rzecz, no, trochę trudniejsza, bo wymaga od nas trochę takiej mobilizacji. Po prostu warto sobie raz na, nie wiem, raz w roku, podliczając naszą księgowość, po prostu ściągnąć, zapisać sobie gdzieś tę historię na dysku czy w chmurze i po prostu trzymać na wszelki wypadek.
Tę radę cenną Maćka Bednarka sobie zapiszcie wężykiem, bo ona może być, mieć wymierną wartość, nawet kilkuset złotych, jak źle pójdzie. A my biegniemy dalej, a właściwie już do ostatniego punktu naszego dzisiejszego spotkania, czyli do ciekawostki, a ciekawostka będzie ubezpieczeniowa.
Ciekawostka tygodnia.
Raz w roku jest ogłaszany taki raport o wyłudzeniach ubezpieczeniowych i on jest o tyle ciekawy, że tam jest podawanych oprócz wielu smutnych liczb, które mówią o tym, ile pieniędzy Polacy wyłudzają od firm ubezpieczeniowych, a te firmy później nam to wliczają w koszty składek. Są tam też podawane ciekawe przykłady tego, w jaki sposób pomysłowi Polacy próbują wyłudzać odszkodowania od firm ubezpieczeniowych. No i Irek przyjrzał się najnowszemu takiemu raportowi. Irku, co z niego wynika?
To jest coroczne podsumowanie Polskiej Izby Ubezpieczeń. Wchodzimy w nowy rok, także robimy bilans tego, co już było. Z zastrzeżeniem, że dane dotyczą roku 2019, czyli jakby w ubiegłym roku dane były zbierane, analizowane i teraz mamy obraz tego, jak oszukiwaliśmy ubezpieczycieli w roku 2019, a robimy to coraz bardziej zuchwale i coraz bardziej śmiale. Można powiedzieć, że kiedyś jak jakiś złoczyńca potrzebował pieniędzy, to wpadał do banku z okrzykiem, to jest napad, a teraz po prostu zgłasza nieuczciwie szkodę. Dlaczego to jest problem, ktoś się może zastanawiać? Ano dlatego, że jeżeli ktoś oszukuje na jednej polisie, to ktoś inny, ubezpieczając się od podobnego zdarzenia, zapłaci więcej, ponieważ zaburzone zostają kalkulacje ryzyka, a jest to problem, bo i to też zupełnie przypadkowo firma Deloitte opublikowała swój raport, z którego wynika, że Polacy się nie za bardzo ciągle chętnie ubezpieczają, a jak już to robią, to wybierają najtańsze, najbardziej podstawowe pakiety. Słuchajcie, problem polega też na tym, że skala tego zjawiska rośnie i rośnie w zastraszającym tempie, bo w ciągu ostatnich 4 lat wzrosła prawie 5-krotnie. Rynek szacuje, że mniej więcej 10% wszystkich odszkodowań, które są wypłacane nieuczciwie, to znaczy są po prostu próbami wyłudzeń. I teraz tak, jeżeli ktoś się zastanawia, jak najczęściej oszukujemy firmy, to w Polsce to się nie zmienia. Głównie chodzi o polisy majątkowe, to jest no, prawie 9 na 10 przypadków wyłudzeń dotyczy tego właśnie produktu i to jest nieco inaczej niż w Europie Zachodniej, bo tam już nikt, to mówimy nie tylko o osobach fizycznych, ale też o wręcz o zorganizowanych grupach przestępczych, które trudnią się takim fachem, tam już się nikt nie bawi w jakieś stłuczki, tego typu zdarzenia majątkowe, ale dużo bardziej poważne i lukratywne historie związane z polisami życiowymi. I teraz tak, ja sobie przejrzałem ten raport i wynotowałem kilka takich najbardziej typowych sytuacji oszustw. Pierwsza no to klasyka, czyli zgłaszamy szkodę, która nie miała miejsca. Czyli na przykład mówimy, że o, proszę bardzo, tutaj nasz samochód jest porysowany, proszę mi wypłacić jak najszybciej odszkodowanie, ale tak naprawdę albo ta szkoda już była, a może sami sobie pomogliśmy ją zrobić. Drugą taką rzeczą jest zawyżanie rozmiarów szkód, która faktycznie miała miejsce, czyli jeżeli spłonęło nam mieszkanie, często jest tak, że zawyżamy majątek, który mielibyśmy w tymże mieszkaniu posiadać. Jeśli chodzi o polisy majątkowe, to też wiele osób zawiera kilka polis na daną nieruchomość, a może nawet na dany samochód, co też jest próbą wyłudzenia, jeżeli to wyjdzie na jaw. A oprócz tego, i to też warto się zastanowić, ci, którzy zawierali polisę życiową, bo być może nawet nie wiedzą o tym, że mogli dopuścić się nadużycia, zatajanie swojego stanu zdrowia. mieliśmy w historii subiektywnie o finansach kilka takich sytuacji interwencyjnych. Jedne były bardziej słuszne, inne były nieco na wyrost. Chodzi o sytuację, kiedy klient firmy ubezpieczeniowej nie może uzyskać odszkodowania, a to z tego powodu, bo w trakcie zawierania polisy nie poinformował dostatecznie o swoim stanie zdrowia. Rzecznik finansowy podnosi, że jeżeli dana firma ubezpieczeniowa nie pytała się dokładnie w ankiecie o stan zdrowia, no to nie zawsze ma podstawy do tego, żeby odmawiać teraz tego świadczenia, ale zróbmy rachunek sumienia i chodzi o taką sytuację, kiedy na przykład ktoś mówi, że nie choruje na serce, nie ma nadciśnienia, a ma na przykład cholesterol 200 i leczy się u kardiologa, a potem chce odszkodowania za na przykład pobyt w szpitalu. A jeśli chodzi o pobyt w szpitalu, to są jeszcze takie przypadki, które polegają na tym, że ktoś spędził w szpitalu 10 dni, no ale we wniosku o odszkodowanie dopisuje kilka dni, żeby ta sumka była większa. No i cały czas mamy, można powiedzieć, klasykę prób wyłudzeń, czyli sytuację samookaleczenia. Ciągle się dziwię, czego to ludzie nie zrobią dla pieniędzy, na przykład odrąbią sobie palec, bo takie rzeczy ciągle się zdarzają.
Tak, ludzie sobie wciąż odrąbują palce, no dość to kontrowersyjne. Myślę, że wraz z rosnącą liczbą PKB na mieszkańca tego rodzaju przypadków powinno być coraz mniej. Tym drastycznym elementem kończymy dzisiejszy odcinek finansowych sensacji tygodnia. Żegnają Was jak co tydzień czule i namiętnie.
Irek Sudak.
Maciek Bednarek, do usłyszenia.
I Maciek Samcik, do usłyszenia za tydzień.
Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam!